Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Wiesława przy konsolecie. A naszymi gośćmi dzisiaj są ksiądz Tomasz Owczarek, wikariusz parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej w Łodzi, diecezjalny moderator domowego kościoła, odpowiedzialny za formację rodzin, w duszpasterstwie rodzin i jest także egzorcystą diecezjalnym. Witamy serdecznie, księdza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Także jest z nami pani Małgorzata Więczkowska, pedagog, prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców w zakresie edukacji medialnej, prowadzi serwis Edukacja Medialna w internecie www.edukacjamedialna.pl. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie radiosłuchacze Radio Maryja.
Tematem dzisiejszego naszego spotkania to jest zagrożenie duchowe naszych dzieci.
Temat, na który wielu już czekało. Skupimy się dzisiaj na tych zagrożeniach i na tym, by właśnie dzieciom naszym umożliwić wzrost duchowy w pożądanym kierunku. Bo duchowy wzrost może być w stronę różnych duchów. Co prawda dzisiaj audycja skupi się na zagrożeniach, co nie znaczy, że jest tylko ta strona ciemna duchowa. W pozostałych audycjach skupiamy się na tej stronie jasnej, w jaki sposób być posłusznym Bogu. Budujemy zbroję Bożą dla siebie, dla naszych dzieci, dla naszych współmałżonków, żeby po prostu rozróżniać dobro od zła, by Duch Święty miał dostęp do nas pierwszorzędny i ostrzegał. Byśmy modlili się do naszych aniołów stróżów, którzy nas chcą prowadzić, ale musimy się dać prowadzić. No i teraz szczególnie dzieci, małe dzieci, które są wydane w pewnym sensie niekiedy na pastwę mediów, jeżeli rodzice nie sprawują właściwie swojej funkcji rodzicielskiej, władzy rodzicielskiej, tylko zadowalają się tym, że to jest dla dzieci. Ale kto to mówi? I tutaj myślę, że ta audycja w pewien sposób również rozjaśni może te mroki, które są dla wielu rodziców jakoś niedostępne. No, jeżeli coś jest dla dzieci, jest bajeczka, jest gra, jest jakiś gadżet, jakaś zabaweczka, to dlaczego nie kupić, dlaczego mieć pretensje do dziecka, że będzie się akurat tym bawić? Więc zagrożenia duchowe naszych dzieci. Może zacznijmy. Pani Małgorzata Więczkowska, prosimy bardzo.
Dziękuję za to krótkie wprowadzenie, które już pan Leszek zrobił i tak jak podkreślił, że dzisiaj będzie mówić o zagrożeniach, z którymi mogą się spotkać nasze dzieci, właśnie mając kontakt z różnymi przekazami medialnymi. W ostatnich latach bardzo stały się popularne, bym powiedziała nawet dynamicznie, się rozwijają, są propagowane w Polsce przekazy rodem z Japonii, japońskie kreskówki, japońskie komiksy, gry komputerowe. I one bardzo często wyglądają właśnie kolorowo, zachęcająco. I my podchodzimy, rodzice, nauczyciele, wychowawcy, często do tego bezkrytycznie. Nie zdajemy sobie sprawy, jakie treści, z jakimi treściami mają do czynienia nasze, właśnie nasze dzieci, czy nasi wychowankowie. Te treści, z którymi oni mają do czynienia, mają ogromny wpływ właśnie na wychowanie młodych ludzi. I tak jak wspomniałam, chciałam dzisiaj w szczególny sposób nakreślić, pokazać, zapoznać Państwa z przekazami, które są tak bardzo popularne dla młodych dzieci, dla młodzieży, dla dzieci i młodzieży. Tutaj na samym początku należy wyjaśnić terminy, których już tutaj może nie każdy z nas się z nimi zetknął, ale będziemy się na pewno z nimi spotykać, manga i anime. Są to właśnie terminy japońskie, które określają konkretne przekazy medialne. Manga to nic innego jak japoński komiks. Komiks czarno-biały. Jest to zupełnie inny sposób rysowania komiksu, z jakim jesteśmy zapoznani, jaki po prostu znamy. Jest to czarno-biała zawsze kreska, komiks japoński, który w chwili obecnej w Polsce jest bardzo dużo ich wydawanych. Czyta, ogląda się od końca. A więc nie tak jak w kulturze zachodniej, łacińskie od początku, tylko od końca. Jeszcze czytamy od, nie jak w naszej kulturze, od strony lewej do prawej, a od prawej do lewej. Jest zupełnie inny sposób oglądania, czytania tych przekazów, tych komiksów. To są wielotomowe, długie serie. Można powiedzieć, że one są dla każdej grupy wiekowej, o bardzo szerokim wachlarzu treści skierowane do właściwie każdego odbiorcy. My często jak widzimy, no właśnie komiks to dla dzieci, niekoniecznie. Na podstawie komiksu automatycznie powstaje film anime, animacja. Jak ja się często pytam rodziców, dla kogo jest przygotowany film animowany, to rodzice właśnie mi odpowiadają, że to są filmy dla dzieci. Tak, w rozumieniu, jeżeli anime z francuskiego, właśnie film animowany dla dzieci, to faktycznie mamy do czynienia z filmem dla dzieci, przeznaczone dla dzieci. Jednak jeżeli mamy do czynienia z japońskimi kreskówkami, to one niekoniecznie muszą być dla dzieci. Tutaj mamy Japończycy bardzo dokładnie oznaczają swoje filmy animowane. One mają tak dużo gatunków i podgatunków, jak inne gatunki, na przykład w Europie, filmowe. One są przeznaczone dla każdej grupy wiekowej i tam bardzo się dokładnie tego, że tak powiem, przestrzega. Ja obserwuję od wielu lat, co się dzieje w Polsce, jak się emituje różnego rodzaju filmy, jakie są sprzedawane filmy, z czym się stykam również w internecie, bo wszystkie filmy możemy obejrzeć również w internecie, japońskie animacje, to wiele z tych filmów powinno być oznakowanych, że jest od 15 czy nawet od 18 lat. Tutaj rynek filmów możemy podzielić na trzy takie grupy. To są wieloserialowe odcinki w telewizji, następnie płyty DVD i rynek wysokobudżetowy, filmy kinowe. Jeżeli chodziłoby tutaj o wartość, o jakość tych filmów, najlepsze są te kinowe, ponieważ filmy telewizyjne, te wieloodcinkowe seriale, które są emitowane w telewizji, one głównie w Japonii służą do popularyzacji komiksów, mangi, i na nie się właściwie wydaje najmniejsze nakłady finansowe. One są najgorszej jakości bardzo często. Te w Polsce na naszych kanałach telewizyjnych w ciągu tygodnia jest emitowane około 20 tytułów. Na 10 kanałach. Wiele z tych filmów w Japonii jest oznakowanych, że są od 13 lat, czy od 7 lat z towarzyszącą osobą dorosłą. U nas te filmy są puszczane wtedy, kiedy na przykład jest największa oglądalność wśród małych dzieci. Bardzo popularny film wśród dzieci teraz, taki film Naruto, który jest w Japonii od 13 lat oznakowany, taka oglądalność. A ja sprawdzałam, on kilka razy w ciągu dnia jest emitowany. Oglądają to zarówno przedszkolaki, dzieci ze szkoły podstawowej, a ogromne grono, że tak powiem, takich fanów, wielbicieli ma wśród młodzieży gimnazjalnej. Mamy komiksy, a więc jest to manga. Następnie mamy filmy anime, animowane. Automatycznie powstają gry komputerowe, strony komputerowe. Do tego jeszcze jest dołączony cały rynek różnych gadżetów, kart i tym podobne. Więc widzimy, jak to oddziaływanie tych treści jest zwielokrotnione. Jeżeli mamy do czynienia z japońskimi przekazami, musimy być świadomi, musimy zdawać sobie z tego sprawę, że mamy do czynienia z zupełnie inną kulturą, z kulturą orientalną. Będą tam występowały również elementy religii Japonii, szintuizmu, a więc ubóstwianie, bóstw natury. Będą również elementy hinduizmu, wielokrotnie też buddyzmu. Niestety bardzo często w wielu filmach dla uatrakcyjnienia akcji wykorzystuje się elementy z chrześcijaństwa, które są niestety wykorzystywane bardzo często zupełnie w innym celu, dla zamazania różnych znaczeń, czy nawet dla zmienienia jakiejś treści danego znaczenia. Tutaj, tak jak wspomniałam, dzisiaj w dobie internetu, jeżeli jakiś film został wyemitowany i już się właściwie skończyła jego emisja, to ja mogę do niego ciągle wracać. Są portale, które non-stop wszystkie odcinki umieszczają filmów, które były w Polsce emitowane, ale również tych, których no, nigdy nie było w naszych mediach emitowanych, ale możemy je obejrzeć w internecie. Należy też pamiętać o tym, że te filmy są przeznaczone dla każdej grupy wiekowej. Są filmy przeznaczone dla małych dzieci. Pszczółka Maja między innymi wywodzi się również z japońskiej mangi. Ona została przygotowana w korporacji kilku innych państw, a więc dlatego najmniej przypomina japońską animację. Jest to film oznakowany bez ograniczenia wiekowego. A więc właściwie tam nie ma żadnych negatywnych tych przekazów. Są następnie przygotowane filmy osobno dla dziewcząt, osobno dla chłopców, dla młodzieży gimnazjalnej, tu również z podziałem dla dziewcząt, dla chłopców, dla, nie wiem, kobiet, mężczyzn, praktycznie dla każdej grupy wiekowej, zawodowej i stanowej. Jak ktoś zainteresuje się tymi przekazami, to płynnie cały czas coś dla siebie znajdzie. Będzie przechodził z jednego gatunku na następny i ciągle będzie mógł korzystać, że tak powiem, z tych przekazów. Te przekazy będą na niego oddziaływać. Jest to niezmiernie ważne, jeżeli mówimy i mamy do czynienia właśnie z młodym odbiorcą. Dziecko, młodzież, które jeszcze nie ma ukształtowanego swojego systemu wartości, swojej osobowości, która jest bardzo często również, że tak powiem, bezkrytyczna, jeżeli chodzi o różnego rodzaju przekazy. Nie zna jeszcze dokładnie również swojej wiary. I tutaj bardzo łatwo taką osobę później zmanipulować, ponieważ do wielu rzeczy, do wielu elementów powoli przyzwyczaja się. Przyzwyczaja się, później nie widzę w tym nic złego, nic, że tak powiem, negatywnego. A wręcz dla wielu młodych ludzi to jest grupa odniesienia, jest ogromnym autorytetem. Młodzi ludzie, którzy się fascynują mangę i anime, tworzą już, tak jak bym powiedziała, grupy, nawet stowarzyszenia w Polsce. Już się mówi o tworzeniu się subkultury fanów mangi i anime. Spotykają się bardzo licznie na różnych spotkaniach, na różnych konwentach, gdzie się ogląda filmy, gdzie można zakupić wszystkie komiksy. Ja kiedyś liczyłam, w Polsce się ukazało ponad 1000 tomów różnych komiksów, ponad 100 tytułów. Fani mangi sami wiele rzeczy tłumaczą, bardzo są solidarni, wymieniają się między sobą wszystkimi tymi przekazami, jeżeli coś jest, że tak powiem, niedostępne. Niestety wiele tych przekazów zawiera wiele treści, no, z którymi dzieci czy młody człowiek w okresie kształtowania właśnie swojego systemu wartości nie powinny mieć często do czynienia. Mamy tu bardzo dużo negatywnych emocji. Bardzo często treścią wielu z tych animacji, czy również komiksów, które by wydawało się, że są statyczne, one są bardzo dynamiczne. Jak się ogląda sceny w komiksie, to tam ta akcja naprawdę jest bardzo, bardzo dynamiczna. Jest tam ogromny ruch i dynamizm. I tutaj mamy bardzo właśnie często i bardzo dużo różnej rywalizacji, podstępu. Czasem w niektórych filmach nawet jest stosowane przesłanie, po co się z kimś kłócić, jeśli po prostu możesz go zabić. Mamy filmy, komiksy, gry komputerowe, które reklamują wschodnie sztuki walki. Później ci młodzi ludzie chcą naśladować swoich bohaterów. Zapisują się również na różnego rodzaju sztuki walki. Tutaj jest taki specjalny dział komiksów, ale również i filmów, który jest przeznaczony dla dziewcząt. Dla dziewcząt, które jest skierowane do dziewcząt 12-letnich i są to tak zwane biszony mangi, które ukazują związki różnego rodzaju niemoralne. Związki między damsko-męskie, damsko-damskie czy męsko-męskie. Możemy spotkać się również z historiami, gdzie będą jakieś trójkąty, czy nawet czworokąty małżeńskie. Są tutaj historie o bohaterkach, o dziewczętach, które są obdarzone jakimiś nadprzyrodzonymi mocami. W tych filmach niejednokrotnie się zachęca do uprawiania medytacji. Wprowadza się bardzo dużo terminologii, reinkarnacja, transformacja, właśnie zapożyczonej z tamtych kultów, z tamtych religii. Mamy też, tu szczególnie była taka popularna w Polsce seria komiksów, ale również filmów, w którym mieliśmy wątek również pedofilski, gdzie ukazywało się dziewczynkę, która za otrzymanie odpowiedniej nagrody ukazywała odpowiednie części ciała, bądź pupę, bądź ukazywała swoje piersi. To uczy później tego młodą dziewczynkę. Musimy pamiętać o tym, że dziecko uczy się przez naśladowanie. My nie wiemy, czy ono to kiedyś wykorzysta, czy nie, ale jak ją ktoś poprosi w zamian za coś, za jakąś nagrodę materialną, to dziecko może po prostu ulec właśnie takiej, że tak powiem, pokusie. W ten sposób zniekształca się oczywiście ideał właśnie miłości, traktuje się ciało przedmiotowo, chcesz coś zdobyć, to pokaż właśnie odpowiednią część ciała. Też właściwie jak się tak przegląda te filmy, to nie można odnaleźć normalnej, żeby był w tych filmach ukazywane normalne rodziny. Zniekształca się ideał miłości, seksualności, wręcz ukazuje się fałszywy i zniekształcony obraz małżeństwa, rodziny. A właśnie związki, powiedziała, niemoralne, homoseksualne, ukazuje się jako coś normalnego, a nawet i jako coś pożądanego. Wiemy o tym, że takiego rodzaju postępowanie może obniżać i stępiać właśnie wrażliwość tego młodego człowieka. Kontakt dzieci, młodzieży z takimi treściami może później się przyczynić do powstawania zafałszowanego obrazu wartości człowieka i wartości w ogóle. Propaguje się tutaj niejednokrotnie w tych filmach wzory hedonistyczne. Życie łatwe, bez wymagań. Słowem, wszystko należy brać, używać, ponieważ wszystko ci się należy. A ktoś ci przeszkadza, nie podoba się, ty masz prawo go zlekceważyć, mała, nawet masz prawo go zabić. Najważniejszym takim elementem, na który należy zwrócić uwagę, to występuje tu pomieszanie dobra i zła. Dobrzy bohaterowie walczą ze sobą tymi samymi metodami, co źli. Dobrzy, tutaj wszystko właściwie jest rozmyte. dobro występuje w charakterze magii i przywołuje złe duchy, a zła czarownica w tych animacjach ma bardzo często postać anioła. Natomiast postać tradycyjnie wyobrażająca w naszej kulturze diabła tutaj spełnia dobre czyny. Jest szatan, dobre serduszko. Mamy tutaj wiele elementów o podtekście ezoterycznym, okultystycznym, o których często sobie po prostu nie zdajemy sprawy. Myślę, że takim najbardziej popularnym, najbardziej znanym filmem to właśnie był Pokémon, który w 1997 roku w Tokio, gdy był emitowany, po tym filmie 800 nie tylko dzieci, ale osób również dorosłych dostało ataków padaczki na skutek zastosowanych tam błysków. Na ekranie monitora pojawiały się w bardzo szybkim, bardzo krótkim odstępie czasu czerwono-żółte, niebieskie błyski i to powodowało właśnie ataki padaczki. Ja rozumiem, żeby ten film mógł być dalej sprzedany, dystrybutowany najpierw do Stanów Zjednoczonych, później w Europę, pewnych elementów musiał być pozbawiony. Jednak jak się nawet od czasu do czasu usiądzie i pogląda te kreskówki, to widzimy, jak one są bardzo dynamicznie, szybko przygotowane. Dziecko właściwie nic nie pamięta z tego filmu. Zapamięta główne tło, bardzo często te negatywne emocje, sceny walki. Jeżeli wystąpią sceny jakieś erotyzujące, a nie będzie potrafiło często opowiedzieć, jaka była naprawdę treść, akcja danego przekazu. Należy tutaj jeszcze zwrócić uwagę, że tutaj w tych przekazach mamy do czynienia z ecchi, czyli jak oni to, fani mangi to określają, erotyzacją, ale ukazaną scenę erotyczną, ukazane w bardzo humorystyczny sposób. I te filmy są już przeznaczone dla tych 12, 13, 14-letnich właśnie dzieci, można powiedzieć. I one mają po prostu przyzwyczajać do obcowania z takimi treściami, do szukania później tych treści. W Polsce już się organizuje konwenty poświęcone tylko treściom, konwenty ecchi, poświęcone tylko treściom, że tak powiem, animacjom i komiksom, gdzie występują właśnie te elementy erotyzujące. Już były 4 takie wielkie konwenty, które się cieszą ogromną popularnością, ogromnym zainteresowaniem młodych ludzi. Skąd to zainteresowanie takie jest? To są efekty, długotrwałe efekty oddziaływania tych przekazów na dzieci. Od 1995 roku w Polsce są emitowane na szeroką skalę właśnie japońskie animacje. I to już właśnie można powiedzieć, że dorosło to pierwsze pokolenie. Ci młodzi ludzie, którzy właśnie są wychowankami tych przekazów medialnych. Mamy tutaj bardzo dużo w tych bajkach, w tych komiksach właśnie fabuł, akcji, które są osadzone w klimatach magii, astrologii. Są bardzo miłe, bardzo często czarodziejki, czarownice, które są zawsze gotowe chętnie innym pomóc wydostać się z różnych tarapatów. Na przykład bardzo znany w Polsce film Czarodziejka z Księżyca, który był wielokrotnie emitowany przez różne kanały telewizyjne. Każda z nich jest reinkarnacją jakiejś bogini. Każda z nich posiada niesamowite moce. Posługują się różnymi amuletami, talizmanami. Również wykorzystują prawdziwe, że tak powiem, techniki okultystyczne, które się wykorzystuje. A więc zarysowuje się, przywołując jakiegoś ducha, Zarysowuje się wkoło siebie krąg ochronny i rysuje się trójkąt, na który ma spocząć ten przywoływany duch. Jest to świetnie wrysowane, że tak powiem, w scenariusz tego filmu. Jeżeli ktoś nie wie, że to jest element techniki jakiejś okultystycznej, to nie zdaje sobie sprawy, że dzieci w ten sposób są wprowadzane właśnie w takie treści. Dzieci się do tego przyzwyczajają, same później bawiąc się naśladują te właśnie elementy, które tam wcześniej zaobserwowały. One w ten sposób się wprowadza dzieci właśnie w prawdziwe metody okultystyczne, zupełnie nieświadome, bo przecież nikt im o tym nawet, przede wszystkim nikt im o tym nie mówi, ale te dzieci też nie wiedzą, że robią coś złego. Mamy tutaj również, tak jak wspomniałam wcześniej, wykorzystuje się elementy właśnie chrześcijaństwa. Tutaj widoczne są również różnego rodzaju wpływy ideologii New Age, a więc ubóstwianie żywiołów natury, w których w szczególny sposób mamy do czynienia w seriach o Pokemonach. Ten film cały czas, już przez wiele lat jest emitowany na naszych kanałach telewizyjnych. Wychowuje się na tym naprawdę wiele pokoleń naszych dzieci. Powoli, bardzo powoli. Od wielu lat jest to, ja to bynajmniej obserwuję w mediach, wiedza ezoteryczna jest przekazywana systematycznie, długotrwale małym dzieciom. Te Pokemony czerpią moc, energię z ziemi, z powietrza, wody, ognia. Tutaj mamy oczywistą analogię z różnymi religiami pogańskimi, a przede wszystkim szintuizmem, który właśnie oddaje hołd naturze. Bohaterowie posługują się również tajemniczymi mocami, zaklęciami, czy też czarami, w których ciągłe powtarzanie tych zaklęć ma im umożliwić przejście do jakiejś wyższej sfery duchowej. Opowieści, w których występują bohaterowie, bardzo często są zlepkiem różnych tradycji kulturowych, religijnych. Wyczuwalne są tutaj wpływy hinduizmu w samych nazwach, jak Rydwega, Samweda, w reinkarnacji, ponieważ czarodziejki są reinkarnacją bogini, Pokemony znowu po śmierci osiągają jakieś nowe formy, dzięki której uzyskują zapas nowej energii. Czy też chińskich legend, jak na przykład Dragon Ball, który jest legendą o małpim królu. Mamy też w tych opowieściach zapożyczone określenia ze wschodniego mistycyzmu, na przykład mistrz wszechświata. Tak jak wspominałam, tutaj wykorzystuje się, łączy często w szokujący dla nas sposób symbole chrześcijańskie z kabałą, z hinduizmem, czy też z mitologią. Wykorzystuje się cytaty z Pisma Świętego, symbole chrześcijańskie. Jest taki bardzo, bym powiedziała, wręcz kultowy wśród fanów mangi, zarówno manga, więc komiks i film anime Neon Genesis Evangelion, Nowa Ewangelia na nowe stulecie. Jednak to nie ma nic wspólnego z Ewangelią. I tutaj autorzy twierdzą, że nazwy, które są zostały tu wykorzystane, a tu jest bardzo dużo symboliki chrześcijańskiej, że one zostały tylko wykorzystane po to, aby okrasić właśnie całość tej mangowej fikcji. Jednak jest to nieprawda, bo w ten sposób się wprowadza młodego człowieka po prostu w synkretyzm. Opowieści te łączą w całość sprzeczne ze sobą poglądy filozoficzne, religijne, czy też społeczne. Wykorzystuje się również bardzo często jako tło ścieżkę dźwiękową bardzo znane, powiedziała, chrześcijańskie utwory Mesjasz Händla, pięknie rozśpiewane na trzy głosy Alleluja przez chór, jest tłem do sceny, gdzie po prostu jest zabijani są ludzie, a więc hymn, który jest właśnie takim hymnem zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, służy do zabijania, unicestwiania takich, że tak powiem, robotów, leje się krew robi to wrażenie, bardzo bym powiedziała, no, negatywne i takie bardzo mocne na odbiorcy. Ale tu wykorzystuje się również wiele innych, znanych nam również utworów Bacha, Jezus moim przyjacielem, czy też Requiem Verdiego, czy Beethovena dziewiątą symfonię, ale również wiele również innych elementów. Jeżeli łączymy ze sobą tak dużo różnych sprzecznych poglądów i pojęć, to wprowadzamy właśnie dzieci, młodzież w nowy system wartości, za którym, no nie oszukujmy się, stoją określone cele. Tutaj się chce uświadomić dzieciom, że nadchodzi właśnie coś nowego, że każdy będzie mógł sobie wybrać z każdej religii, co będzie chciał. Będzie to zlepkiem wszystkiego, z czym się spotkają na co dzień w różnych sferach swojego życia. I tu można powiedzieć, że od religii począwszy, a na rodzinie i szkole skończywszy. Dzieci tutaj nie muszą rozumieć ideologii. One bardzo często nie rozumieją, która jest im kodowana przez te filmy, gry czy też książki. Natomiast te kody, znaki oraz różne informacje mogą prędzej czy później wydać, no właśnie, owoce w postaci konkretnych postaw, jakichś właśnie zagrożeń duchowych. Tutaj granice między tą wyobraźnią a ideologią są bardzo płynne. Te postacie, te treści, przesłania nie są wyraziste, one nie porządkują młodym ludziom świata, lecz wprowadzają do niego zamęt. Świat tych współczesnych antybajek stanowi odwzorowanie świata ludzi dorosłych i to do tego i to nie tego właśnie rzeczywistego, ale tego świata, który jest kreowany przez reklamę bardzo często i przez kolorowe magazyny. Nadmierne korzystanie, obcowanie z takimi przekazami może doprowadzić nawet do zawężenia jakichś zainteresowań. Mogę nawet powiedzieć, że nawet do uzależnienia pewnymi treściami. Czasem może też to prowadzić do jakichś negatywnych zmian w osobowości dzieci czy też młodzieży.
Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Więczkowska przedstawiła nam, w jaki sposób pewne filmy, chodzi głównie o produkcję japońską, filmy, kreskówki mogą oddziaływać. No, zabawa. Cóż to szkodliwego jest w zabawie? Zabawa formuje świadomość, formuje pewne nawyki. Poza tym skojarzenia pewne tworzą się, niewłaściwe skojarzenia, jak właśnie słyszeliśmy. No ale z nami jest również ksiądz egzorcysta Tomasz Owczarek. Jeszcze teraz ksiądz swoje dopowie. Prosimy bardzo.
Tak, to może przytłacza rzeczywiście to takie natłoczenie tych wrażeń, które dziecko może przyjmować, którego może doświadczać właśnie poprzez tego typu treści, które tutaj pani Małgorzata nam przybliżyła. I rzeczywiście patrząc na te oddziaływania wychowawcze, to zawsze musimy, patrząc od strony duchowej, wziąć pod uwagę i to, że wraz z tymi oddziaływaniami ma miejsce działanie duchów, realnych bytów. Oczywiście działa Pan Bóg ze swoimi aniołami, ale działa i też zły duch. I kiedy spoglądamy na te zjawiska, na te treści, to właśnie tak, w ten sposób, poprzez tę umiejętność rozeznawania, którą posiąść winni wszyscy rodzice, poprzez tę umiejętność rozeznawania winniśmy spojrzeć na te treści i zobaczyć, co zagraża, kto zagraża raczej dzieciom i w jakim procesie się się to dokonuje? No oczywiście w procesie wychowania czy antywychowania, ale tutaj to działanie zła musimy też uwzględnić. Zwłaszcza, że słyszymy tutaj o tym, że manga, anime to treści przemoc, walka czy zabijanie, to sprawa erotyzmu, to sprawa również pewnych praktyk okultystycznych. Zatem tu można się spodziewać działania zła. Jest to działanie złe, oddziaływanie, za którym widzimy stojące osobowe zło, które chce szkodzić całej naturze człowieka, a ono tym bardziej nie lubi dzieci. I dlatego też cała ta taktyka, do której są włączeni dorośli, mniej czy bardziej świadomie, ta cała taktyka ma uderzyć w człowieka, w tego małego człowieka. I dlatego tutaj chcemy zobaczyć w tym naszym rozeznaniu chrześcijańskim, zobaczyć, kto działa. I możemy tutaj mieć takie przeświadczenie, pewność taką płynącą z wiary, że za tymi treściami stoi i wraz z tymi treściami stoi zło i wraz z tymi treściami przychodzi do nas zło. Gdyby tak najprościej można powiedzieć. Musimy też wiedzieć o tym, że jeżeli zło uderza w człowieka poprzez choćby tego typu treści, to na pewno ma dostęp do tej sfery psychofizycznej człowieka. Nie ma dostępu bezpośredniego do duszy duchowej, ale na tę sferę emocjonalną ma wpływ zdecydowany i z pewnością zło, jeżeli mówimy tutaj o złym duchu, z pewnością te wszelkie możliwości dostępu wykorzysta po to, żeby uderzyć, po to, żeby poranić, a jednocześnie przez ten kontakt poznać słabość tego człowieka, który, tego małego człowieka, który nie jest chroniony, czy może przez jakąś nierozwagę rodziców natknie się na tego typu treści i to zło wykorzysta to, żeby poznać tego małego człowieka, dotknąć i już w tym momencie pozostać w takim kontakcie. Mówimy tutaj o tym dostępie. Zyskuje sobie pewien dostęp do dziecka. I w tym momencie ta groźba nie mija wraz z wyłączeniem filmu czy zamknięciem komiksów, ale to zło pozostaje działając i w tym momencie ta groźba czyha, zło czyha i uderzać może. Nie chciałbym tutaj znów demonizować, tylko chodziłoby tu o pewną taką realność działania złych duchów i szkody, którą mogą wyrządzić, nie lekceważąc tej obecności. A tutaj możemy widzieć to niebezpieczeństwo, które płynie też choćby nawet z takich podstaw kultury japońskiej, ale i kultu, bo kultura była wybudowana na pewnym kulcie, a to jest kult wierzenia animistyczne, więc dlatego też za tym, za całą tą ideologią stoi działanie, inicjacja złego i tutaj jest koniecznością zachowanie ostrożności w kontakcie z innymi religiami, które mogą być formą magii inspirowanej przez złe duchy. I tutaj widziałbym też to zagrożenie, gdyby chodziło tutaj o mangę i anime, że od tej strony inicjacji płynącej z tych form religii niechrześcijańskich, na gruncie których tworzone są te treści, że tutaj stąd to zło przychodzić może. Ja jestem przekonany, że ono przychodzi, bo nie sądzę, żeby nie skorzystało z okazji i takiego dostępu, skoro i twórcy temu sprzyjają. Ale i kiedy zło wędrując właśnie w związku z tymi treściami, przychodząc do dziecka czy do młodego człowieka, napotyka również tam w tym już dziecku czy młodym człowieku napotyka na jakieś uszkodzenia i rany, również tej sfery psychofizycznej, czyli to kuszenie już się tam jakoś zaczęło i na zasadzie pewnej fuzji to uderzenie płynące z tej formy inicjacji, dostępu zła, ale i zło działające na tą ranę. I wobec tego ta szkoda wyrządzana dziecku dokonuje się tutaj właśnie w tej sferze duchowej poprzez dostęp zła i uderzenie w naturę tego małego człowieka. No później oczywiście w tej sferze emocjonalnej można to opisywać od strony psychiatrycznej, psychologicznej i pewnie coraz więcej psychiatrzy, psychologowie mają pracy z tą sferą emocjonalną dziecka, czy no jest pytanie niespokojne, źle się zachowuje, nie da się dziecka opanować. No właśnie. I z takimi sytuacjami się spotykam niemalże na co dzień, kiedy ktoś zgłasza, że tu jest taki wielki kłopot, no ale gdyby tak powędrować, popatrzeć, jaka była droga do takich zachowań dziecka, to możemy odkryć i to jest pewną zasadą, że tam gdzieś są z jednej strony jakieś poranienia wcześniejsze dziecka, czyli już dostęp zła, plus jakieś treści, za którymi zło stoi, tu mówimy o również tego typu treściach, o których tutaj pani Małgorzata wspominała, poprzez które to zło przychodzi i jeszcze z większą siłą zaczyna opanowywać, czyhać i uderzać w dziecko. A uderza, jeszcze raz powiedzmy, w tę sferę psychofizyczną i stąd też te wszelkie trudności wychowawcze będą się pojawiały z jakimś, no różnym oczywiście nasileniem, ale będą się pojawiały właśnie w tej sferze i będą odnotowywane i badane w tej sferze emocjonalnej, bo to działanie będzie się tak tutaj wypowiadało i jednocześnie demaskowało. To dla nas właściwie jest takim obowiązkiem umieć rozeznawać duchy, w związku z tym obowiązkiem właśnie każdego rodzica, każdego wychowawcy jest, żeby znać ten sposób działania Pana Boga, który kocha, ale też znać sposób przychodzenia i sposób dostępu złego ducha, który uderza, właśnie koncentruje swój atak i uderzenie na sferę psychofizyczną. Oczywiście w sposób pośredni, ponieważ nie ma dostępu do duszy, nie ma dostępu do rozumu i woli, to poprzez te oddziaływania na emocje, na tę sferę emocjonalną, próbuje wymóc sposób myślenia na dziecku, młodym człowieku, więc ta zmiana myślenia, to popchnięcie w jakimś nieodpowiednim kierunku dokonuje się przez tę sferę psychiczną, czyli kuszenie tej sfery. I wtedy następuje jakaś powolna, stopniowa, czy w różnym stopniu dokonuje się również i zmiana myślenia. Poglądy zaczynają się tutaj tworzyć, czy światopogląd zaczyna się też tworzyć na podstawie tego, co zostało tak przemocą narzucone rozumowi. I tu myślę, że tak wygląda ten obszar zagrożenia. Z jednej strony te treści, z drugiej strony już pewien grunt, który będzie gruntem poranień. Ja tutaj może tę część kończąc, chciałbym się powołać na list do rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II i u początku sługa Boży Jan Paweł II z taką wielką mądrością, no, przedziwną, miał doświadczenie piękne swojej rodziny, chociaż trudne doświadczenie w jakiejś mierze, pisze tak o tym, co może dziecko nabyć już w swoim domu, nie mając domu, w sensie miłości. I mówi tak, rodzina jest tą drogą, od której nie może on, czyli człowiek, się odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat oraz we wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, i tu uwaga, który potem ciąży nad całym życiem. I to jest ta druga rzeczywistość słabości, z którym dziecko może być przy tych pewnych niedoborach wychowawczych. To dziecko już z tymi poranieniami może być otwarte na te treści, które wpływają do domu i uderzają w dziecko, kiedy dziecko jest odsłonięte poprzez brak, no choćby nawet łaski Bożej, łaski uświęcającej u rodziców, czy brak modlitwy, to ta łatwość dostępu, tym bardziej tych treści i działania zła przez to będzie duża i wielokroć groźniejsza.
Ksiądz Tomasz Owczarek w tej chwili zabierał głos. Jeszcze mam taki problem. No bo jeżeli jest dziecko, powiedzmy, małe, no największych jeszcze trudności wychowawczych nie sprawia. Wiemy, że niektóre rzeczy przejdą, uspokoją się, to jest tylko pewien okres tam buntu, nieposłuszeństwa, mówienia na nie. Czy powiedzmy właśnie, no karmienie się przez pewien czas chociaż takimi treściami, które nie budują, a niszczą wnętrze człowieka, również dziecka, czy to może w późniejszych latach jakoś dać o sobie znać, czy to po prostu zginie, przepadnie, dziecko zapomni, bo przecież w końcu rośnie i tymi bajkami się nie będzie zajmować i kreskówkami, co innego będzie miało w głowie już.
Tak, jestem przekonany, jestem pewien, że już tutaj, w tym okresie pierwszym, w tej może w tym bliskim czasie kontaktu z tymi treściami już mogą się pojawić u dziecka takie zmiany, których się nie da normalnie opanować w domu. I można spotkać takie sytuacje, że dziecko jest nie do opanowania, nie wiadomo, co z nim zrobić. Tabletki na uspokojenie i lekarze i wszystko, co jest możliwe, psychiatrzy, psychologowie, nie są w stanie zaradzić takiej pewnej nadpobudliwości, co wiąże się właśnie z tym niepokojem w sferze emocji, które nie jest naturalne, to nie wypływa z tego dziecka, bo dziecko nie może o tak sobie, powiedzmy, na złość, wszystko cokolwiek robi, miałoby robić na złość. To przecież nie wynika z natury człowieka i z natury dziecka. Stoi za tym kuszenie, tylko zawsze musimy pytać, jaka była przyczyna. Zło sobie nie przychodzi od tak, żeby przyjść. Ono nie ma takiej władzy absolutnej wobec człowieka. Przecież to jest stworzenie Boże i arcydzieło Boże, więc Pan Bóg też nie pozwala na coś takiego. No ale jeżeli takie sytuacje mają miejsce już na tym etapie, no to znaczy, że ja sądzę, jakby się tak dokopywać w rozeznaniu duchowym, spoglądać, to i tam musiały gdzieś u początku życia dziecka, czy w jakimś wczesnym dzieciństwie nastąpić jakieś duże poranienia, więc braki miłości w domu. No a z drugiej strony może i kontakt z jakimiś treściami, taki niekontrolowany przez rodziców, może nawet nieuświadomiony, że taki kontakt był. I wtedy takie zestawienie tych uderzeń sprawia, że ta sfera emocjonalna może być tak zainfekowana, powiedzmy, tak dotknięta, tak dostępna przez zło, że bardzo mały impuls sprawia, że to wulkanicznie się objawia. Ale bywa też tak, że po oglądaniu takich filmów, no nic się nie dzieje. Nie widać bezpośrednich jakichś takich skutków ubocznych, czy takich, które rzeczywiście porażają tę sferę emocjonalną, czy w ogóle osobowościową tego małego człowieka. Ale jestem przekonany, jestem pewien, znów patrząc tak szerzej na w rozeznaniu na sposoby działania zła i znając prawdę, że zło nie umiera, ono nie zapomina, nie traci pamięci, ono zbiera tylko pewne informacje i czyha na odpowiedni kontekst, żeby zaatakować w jakichś innych realiach i możliwościach. Może to być nawet czas w odległej starości, kiedy potrafi zaatakować i przecież no nieraz można usłyszeć jakieś takie problemy, no znów pojawiają się problemy, ktoś już starszy, jakieś bardzo, bardzo wielkie problemy, myśli, niepokoje, natręctwa, kuszenia w tej sferze wizji zewnętrznych, wewnętrznych, no przeróżne rzeczy. Sądzę, jestem pewien, że za tym też stoją poranienia i jakieś doświadczenia dostępu zła, i to się odzywa w jakimś momencie, niekoniecznie bezpośrednio po zadziałaniu tego wrażenia, w którym będzie no, ten impuls jakiś tam treści przyjętych czy spotkanych, napotkanych.
Staramy się tutaj uczulić rodziców, wychowawców na to, że te zagrożenia duchowe istnieją. No i jest ta, pojawiła się ta świadomość, no znaczy dom był otwarty, ktoś wszedł, narozrabiał, bałagan jest. No więc oczywiście staramy się dom zamknąć na klucz, drzwi, kontrolować kto wchodzi, a praktycznie jakby to miało wyglądać właśnie w tej sferze. Towarzyszyć dziecku na pewno więcej. Nie zadowalać się, że ono spędza czas, nie zawracając nam głowy, mówiąc krótko, siedząc przed komputerem czy przed telewizorem, oglądając bajki, które sami mu kupowaliśmy, towarzyszyć dziecku. No bo tak od razu to się nie da wyrwać z tego kręgu, tylko chyba trzeba wpierw pokazać, jeżeli to już jest starsze dziecko, gdzie tu jest zło. A my tego zła nie chcemy. Czyli budować dobro na bazie błogosławieństwa.
Tak, oczywiście modlitwy. Tu modlitwa rodziców skuteczna i tu właśnie też chodzi o ten kontekst sakramentalny małżeństwa, no bo to też, no właśnie tutaj ten temat tych poranień pojawia się nawet choćby w sytuacji, kiedy jest małżeństwo niesakramentalne, poczyna się dziecko i tu już jest pierwszy moment, kiedy zło, mając dostęp do rodzica, uderza w dziecko i tu już są pierwsze poranienia. Tu już są pierwsze poranienia u początku. Człowiek jest kuszony od momentu poczęcia do momentu śmierci. Więc zło wykorzystuje ten czas, jeżeli ma dostęp właśnie przez rodziców, którzy mieliby chronić, którzy mieliby to dziecko chronić. I no właśnie, to często jest taką wielką bezradnością, kiedy przychodzi rodzic i okazuje się, że no, chce się modlić, czy nie może Komunii Świętej przyjąć, nie może się modlić skutecznie za dziecko, no bo jest w stanie grzechu ciężkiego, notorycznego. I wtedy, no, jest to bardzo trudne. Ma się modlić, wzywać do modlitwy, wołać kogo można. No, tym bardziej, jeżeli zorientuje się, że jeśli takie błędy zostały popełnione, rodzic sakramentalny w związku z sakramentu małżeństwa, no to oczywiście to na kolana, wspólna modlitwa, może pomaleńku trzeba będzie towarzyszyć temu dziecku po to, żeby poprzez dobro czynione też to uzdrowienie się mogło dokonywać. No myślę, że tu musiałby też nadejść moment, kiedy ono by zyskiwało pewną samodzielność i byłby czas, na tyle byłby dojrzały, żeby powiedzieć, słuchaj, no popełniliśmy taki czy inny błąd, że zło mogło w ten czy inny sposób do ciebie dotrzeć, stąd też tego typu kłopoty, jakieś niepokoje. Tak być może, więc dlatego też spowiednik, jakieś kierownictwo duchowe, może modlitwa o uwolnienie, o uzdrowienie, ale też i praca. No, wtedy ten młody człowiek musi w swoje ręce wziąć ten problem. Rodzic może wspierać, rodzić go na nowo, ale i wciąż, ale też tutaj ta odpowiedzialność, do której trzeba byłoby przygotować tego młodego człowieka, który wraz z tym problemem rośnie i doświadcza tego problemu, trzeba byłoby, żeby tutaj ten młody człowiek mógł tę odpowiedzialność za siebie wziąć, no, w swoje ręce, przebaczyć rodzicom oczywiście, do tego by trzeba też przygotowywać i tego też uczyć. I można dostąpić uzdrowienia, nie wyzdrowienia, bo być może te trudy będą, ale umiejętność radzenia sobie wraz z przebaczeniem, no gdyby tutaj ta wina była jakoś tam widoczna czy znana.
Ale Pan Bóg jest ponad wszystkim.
Oczywiście, oczywiście tutaj.
I tu nie można tracić nadziei.
Tak, nie chcemy tutaj, oczywiście tak, rzeczywiście tej sprawy oddawać w ręce zła, bo tutaj właśnie ta obecność Pana Boga i Jego bliskość jest ponad wszystko, tylko właśnie, żeby też no, umieć w rozeznaniu poznać prawdę, że coś się stało, coś się dokonało, został popełniony błąd. I wtedy na pewno w Kościele mamy mnóstwo, no Jezus Chrystus, On daje uzdrowienie i możemy wiele, wiele uczynić, życie sakramentalne, modlitwa, uzdrowienie, wszystko naprawdę jest, mamy, posiadamy, jesteśmy bogaci w Kościele i możemy sobie poradzić z Jezusem, mocą Jezusa.
Dziękuję bardzo. Nasi goście to ksiądz Tomasz Owczarek i pani Małgorzata Więczkowska.
I zapraszamy, drodzy radiosłuchacze, do kontaktu z nami. Dla słuchaczy z Polski Północnej telefony 56 655 23 55, a dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla słuchaczy korzystających z telefonii w rodzinie 720 100 100, 720 100 200. I dla słuchaczy z zagranicy 448 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. I kierunkowy do USA i Kanady 0 10 11 48 56.
Drodzy radiosłuchacze, dziś w ramach audycji dla małżonków i rodziców poruszamy temat zagrożeń duchowych naszych dzieci. Nasi goście to ksiądz Tomasz Owczarek, egzorcysta, i pani Małgorzata Więczkowska.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Mirosław z Dolnego Śląska, z Wrocławia.
Prosimy bardzo.
A więc ja, wsłuchując się, przed chwilą dopiero włączę do audycji. Jestem stałym słuchaczem Radia Maryja. Natomiast jakieś 10 minut słuchałem. Język, który Państwo używacie, ja bym to nazwał językiem takim bardzo teologiczno-profetycznym. Natomiast do rodziców, takich tych, którzy, nazwijmy to, przekonani mają do uczestnictwa z dzieckiem, może być język troszeczkę za trudny. Nie chodzi o to, żebym ja tutaj próbował wprowadzić poczucie winy księdza i szanowną panią, tylko chodzi o to, czy język wspólny rodziców do dzieci, czy ten język wspólny nie powinien być bardziej przybliżony nie tylko do teologicznych naszych wartości chrześcijańskich, ale bardziej takich przyziemnych. Ja może bym zacytował coś, co nam dorosłym, myślę, przyswoił sobie coś, co nazwał Jan Paweł II w Cywilizacji Miłości. Są to cztery, moim zdaniem, paradygmaty, które są, myślę, że czytelne i powszechnie do przyswojenia sobie i do wyobrażenia. Prymat osoby przed rzeczą, więcej być przed więcej mieć, etyki przed techniką i miłosierdzia przed sprawiedliwością. Ja to nazwałbym, że to jest do uzupełnienie do dwóch przykazań miłości. To raz. I drugie to, że na bazie tych czterech paradygmatów powinno się prowadzić dialog czy z dziećmi, czy z młodzieżą dorastającą, czy z młodzieżą dorosłą. Ponieważ zasłyszałem, że jest wśród Państwa ksiądz egzorcysta, się doupewniam. Jest
tak, tak,
prawda?
jest.
Tak. A więc ja tą sferę duchową obejmuję w tym języku jako sferę zagrożenia dla ducha. Swój i ten język, który żeście Państwo poruszali tym językiem, dla mnie jest to znany. Natomiast myślę, że jak, przepraszam, to jest moja taka intuicja, 15, góra 20% słuchaczy społeczności ten język może rozumieć, to nie jest z mojej strony zarozumialstwo. Tak myślę przynajmniej, to jest moja taka intuicja. Natomiast ja jeszcze oprę coś, co uważam, że chciałbym, żebyśmy sobie nawzajem przyswoili coś, co Janusz Korczak powiedział, bardzo dosadne, coś, co ja gdzieś kiedyś wczytałem się w to i uważam, że jest to moim zdaniem przyswojenie sobie nam i nauczycielom, pedagogom bardzo, bardzo ważne. Ja to dwa razy powtórzę, pierwszy raz powiem, po to, żeby później drugi raz powtórzyć, ale poprzez rozdzielenie, jak z człowieka się robi maszynę. Więc pierwszy raz mówię tak. Wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie żąda, a zapytuje, nie dyktuje, a uczy, przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil. I teraz, drodzy Państwo, ja obserwuję przez dziesiątki lat, pracując z dziećmi, z młodzieżą, oczywiście przy osobach dorosłych, wiem, że to, co Janusz Korczak sformułował w tak traumatycznej jego sytuacji, kiedy on z dziećmi pracował, to ja jeszcze raz powtórzę, ale proszę sobie wyobrazić tak. Maszynę jako komputer i człowieka. Wychowawca, który nie wtłacza, czyli w mózg dziecka nasza edukacja od klasy zerowej wtłacza, jeszcze może nie klasę zerową, bo klasa zerowa to jest jeszcze forma zabawowa, ale już w klasie, nauczaniu początkowym, już się tam wtłacza informacje na poziomie technicyzacji umysłu. Ja staram się mówić tym językiem, którym Państwo myślę, że rozumiecie, a który, i myślę, że słuchacz, jak dalej będę cytował, to proszę maszynę oddzielić od człowieka jako dziecka który przechodzi później przez okres...
Panie Mirosławie, przepraszam bardzo, to w tej chwili schodzimy już na sposób przekazu tej wiedzy, którą staraliśmy się tutaj przekazać Państwu. Jak to powiedzieć dzieciom? I tu powiedzmy, to już jest domena rodziców, również może być nasz temat, jak przekazywać pewne trudne sprawy dotyczące ducha, szczególnie małemu dziecku. Ale to nie jest treść, temat dzisiejszych naszych rozmów. Mówimy dziś o zagrożeniach, czyli po prostu gdzie są te porty w naszym dziecku, którymi pozwalamy wejść złym mocom. Czy dbamy również, to w innych audycjach mówimy, żeby była wystarczająca liczba tych portów wejść dla dobra w naszym dziecku, czy budujemy te miejsca. Natomiast teraz skupiamy się na tych właśnie zagrożeniach, które realnie istnieją, a świadomość o ich istnieniu jest minimalna albo żadna. Także no, poza tym, jeżeli chodzi o sposób przekazu, to no, staramy się również i dużo bardziej zaawansowane niekiedy słownictwo z terminologii psychologicznej również jest, bo po prostu no, kształtujemy, chcemy budować również i sposób wysławiania się, myślenia w tematyce, która jest często no, po prostu dla ogółu niedostępna, a dlaczegożby nie? Jeżeli mamy o czymś mówić, to musimy znać słownictwo, bo machaniem rękami dużo nie przekażemy. To już nie ta epoka, prawda?
Także ja mogę jedno zagadnienie tylko ku refleksji dać i tak, nie oczekiwać na odpowiedzi, natomiast słucham się bardzo uważnie, bardzo ważną audycję. Tak.
Dziękujemy bardzo, panie Mirosławie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maryja.
Panie Mirosławie, z Panem Bogiem.
Halo?
Tak, radio wyłączamy, słuchamy.
Szczęść Boże, Radio Maryja, tak?
Szczęść Boże, witamy Panią.
Eugenia z Małopolski.
Prosimy bardzo.
No ja tak jednym krótkim zdaniem poprę jednak tego Pana, bo edukacja edukacją, ale to Radio Maryja ma dotrzeć do każdego poziomu. Chcę właśnie powiedzieć, a właściwie dramatycznie zawołać, kto się ma zająć w tej chwili pokoleniem średnim i pokoleniem najmłodszych. Ponieważ pokolenie średnie, obecnie w wieku gdzieś około 30-40 lat, to tak nazwę, jest wychowane przez rodziców po wojnie urodzonych, po wojnie wychowanych. Ja mówię z obserwacji i chyba dużo osób poprze mnie. To są osoby, które na ogół nie potrafią dzieci wychować, a religijnie też. Oczywiście z pełnym szacunkiem dla rodzin, które inaczej wychowują, czyli dobrze. Ale ja widzę po prostu tutaj, nie są w stanie ci rodzice. No na przykład powiem, mama kupowała z tego właśnie tamtego pokolenia dziecku 7 bodajże książek, taki wydawnictwo Wydwig Grosz, gdzie otworzyłam, bo chciałam właśnie zobaczyć w rodzinie, jak to dziecko, co ono czyta. No właśnie jakieś karły, jakieś unoszące się w powietrzu stwory, gdzie sobie obcinają ręce, nogi i tak dalej. Nawet jednemu księdzu pokazałam. Ksiądz lekceważył, mówi, to jest takie jakieś science fiction. Ale to dziecko na przykład w tej chwili już jest w swoich latach. I jakoś się okazuje, że tak wychowany nie potrafi jakoś normalnie żadnych wartości przyswoić. Jakoś jest bardzo trudne w ogóle do życia, się nie może przystosować. Jedno z kilku dzieci właśnie to, które było tak wychowane. Ja nie winię specjalnie tej matki, no bo ona właśnie, jak mówię, była wychowana po wojnie, nie bardzo tą religią, no zabraniane może było z racji urzędów i tak dalej. I teraz kto się zajmie już edukacją właśnie, uważam, to znaczy taki głos jakby już do powiedzenia, co by tu można było zrobić. Dobrze przygotować do małżeństwa, nie tam odbębnić pary. Małżeństwo powinno być jakoś zawierane już z pewną odpowiedzialnością, jak się te dzieci ma wychować, czyli Kościół ma tych małżonków przygotować, to przede wszystkim właśnie do wychowania tych dzieci. No jak mówię, wołam, po prostu wołam, nie liczmy na rodziców. Coś w Polsce trzeba zrobić. Nie liczmy na rodziców. No ja uważam, że najwięcej by pomogły ambony, gdzie teologia teologią, ale to życie, więcej tego życia codziennego. No inny na przykład, tutaj też znam takie z otoczenia, inny przykład, gdzie no, dziecko jest jakby nienormalne. Mówi tylko o zabijaniu i tak dalej. No właśnie z literatury, z takiej pseudoliteratury, a przede wszystkim właśnie z filmów, gdzie widocznie puszczał sobie pod nieobecność rodziców, czy z internetu, czy coś. No już w wieku tam 17-18 lat jest człowiekiem nienormalnym. Ja sądzę, że nie będę tu jedyna w takim spostrzeżeniu. No, także ja widzę właśnie wpływ zły już jednak może i od dziecka, czy od wieku takiego 15-16 lat, że jednak później po 15 latach się okazuje, że to nie jest już normalny człowiek. No to nie chcę może dużo halo?
Tak.
Tak, bo mnie się doładowanie może też skończyć. No, w każdym razie i zło to szatan, po prostu używajmy tego, bo jak usłyszy rodzic zło, on nie wie o co chodzi. Po prostu szatan, który ma niewiele czasu i będzie chciał sobie poradzić z ludzkością, no właśnie zaczynając od małych dzieci. No to szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Dziękuję Pani Eugenio. Proszę bardzo.
Może ja tutaj zacznę, Małgorzata Wiączkowska. Bardzo dziękujemy Pani za ten głos i ja jednak byłabym za tym i jednak poparłabym, że musimy położyć największy ciężar ciężkości za wychowywanie dzieci jednak na rodziców. Ale musimy przygotowywać tych rodziców, musimy ich uświadamiać, ponieważ ja bardzo dużo się w Polsce spotykam z rodzicami w szkołach, na różnych spotkaniach i często jest właśnie podobnie jak pani tutaj przedstawiała, że rodzice nie widzą w tym nic złego, w tych mediach, w tych przekazach. Dlaczego? Ponieważ myśmy, to pokolenie właśnie, o którym pani wspomina, było wychowywane w innym kontakcie, na innych mediach. I my musimy teraz właśnie to pokolenie tych rodziców uświadamiać, pokazywać, jak media funkcjonują, jakie są sposoby oddziaływania, jakie są techniki manipulacji, jakie są zagrożenia. I teraz rodzic, który taką wiedzę nabędzie, zupełnie ma inne, że tak powiem, spojrzenie na te przekazy medialne, na swoje dziecko, na to właśnie, jak te media na niego oddziaływują. A więc rodzice, tutaj jest ogromne zadanie dla szkół, tak zwana kiedyś pedagogizacja rodziców, właśnie organizowanie takich spotkań z rodzicami, ale również równocześnie edukacja dzieci, ukazywanie, rozmowa i to zarówno w domu, rodzice to robią, ale również szkoła. Szkoła wspomaga, ale największy ciężar, odpowiedzialność za wychowanie to jednak spoczywa, zwracanie uwagi, rozmowa, dialog. Nie jak i właśnie monolog, wciskanie pewnej wiedzy, tylko właśnie przy różnych okazjach. Oglądamy jakiś film, nie podoba mi się coś, od razu komentuję. Jest zupełnie inny odbiór również przez to dziecko takiego filmu. Dlatego zachęcam ja z całego serca właśnie do takiego wspólnego odkrywania tych mediów, twórczego podejścia, szukania właśnie dobra, bo tam jest również bardzo dużo pozytywnych elementów, ale również szukania, pokazywania dziecku tego zła, tego, co może mu w przyszłości być może zaszkodzić.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, z tej strony Sławek się kłania.
Witamy serdecznie.
Drodzy Państwo, powiem tak. Mnie Wasz język bardzo odpowiada w sensie takiej dyskusji, mówienia to, jakie są zagrożenia. Nie zgodziłbym się z poprzednimi przedmówcami, że jest język niedobry, że trzeba rodziców kształcić. Natomiast powiem tak, jestem już młodym dziadkiem, który wychował dwóch synów, mam teraz wnuka i powiem szczerze, konkretnie do audycji, faktycznie był czas, kiedy oglądałem z moimi synami te bajki, tam Kamehame, tam coś, oni tam biegali i świstali tymi mieczami i cały czas podkreślałem moim synom, mówię, zobaczcie, co oni wam pokazują. No, tam było poplątanie z pomieszaniem. Szatana z aniołami, jakieś, nie wiem, o co im chodziło, 5 razy go zabili, 4 razy uciekł, czeski film, 27 razy powstał z martwych. Nigdy nie rozumiałem w ogóle, o co im tam chodzi. I moi synowie mówili zawsze, tato, przecież to w ogóle głupoty są jakieś takie, nie patrz na to, to no tam latają, biegają, coś tam w tym rodzaju robią. Ale powiem szczerze, że zawsze bałem się tego, żeby oni nie oglądali tych bajek. Ja to zawsze wyłączałem, a czasami do nas krzyczałem, mówię, przestańcie, mówię, jest tyle innych pięknych bajek, które można obejrzeć. jeżeli chcecie coś oglądać, no możecie Discovery sobie poglądać o zwierzętach, ale nie takie głupoty, takie idiotyzmy po prostu. Ja do tej pory nie mogę zrozumieć, po co to jest w ogóle puszczane, jaki jest cel tego, żeby ktoś to w ogóle oglądał. Nie mogę. Dla mnie jest to niezrozumiałe, jako dla ojca, wychowanego, co znaczy, od razu na klechdach domowych, czytanych przez moich rodziców, którzy adwoce pani, która tam mówiła wcześniej, że to tylko rodzice przed wojną wychowani potrafili wychować dzieci. Moi rodzice są przed wojną wychowani, uczyli mnie po wojnie, czytali mi bajki, klechdy domowe i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem zakochany w naszych bajkach polskich. Tylko faktycznie tych bajek nie można nigdzie teraz dostać. Tych bajek nie można przeczytać. Ba, ich nie można kupić. My mamy tylko Andersena i braci Grimm, a żadnych innych bajek nie mamy. A jeżeli już się jakieś pojawią, to faktycznie jako rodzice powinniśmy sobie, i jako dziadkowie również, powiedzmy sobie to szczerze, przejrzeć, co tam w tych książeczkach jest i powiedzieć, to się nadaje lub też nie. To wszystko.
Dziękuję, panie Sławku.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy panu za to świadectwo. Tak sam pan właśnie pokazał. Pan siedział i oglądał z dziećmi. Od razu krytykował, komentował. I dlatego te dzieci miały zupełnie też inne podejście do tych filmów. One wiedziały. One rozróżniały, gdzie jest fikcja, gdzie jest rzeczywistość, ponieważ pan właśnie w trakcie oglądania zwracał na to uwagę. I właśnie o to tutaj chodzi, żeby oglądać, towarzyszyć dzieciom, rozmawiać z nimi na te tematy.
Tak właśnie tutaj chodziłoby o to takie mądre spojrzenie na tę rzeczywistość, która jest nam przedstawiana. I tutaj to, co pewnie jest zaniedbane w naszym życiu duchowym, wszystkich dorosłych, ale to jest jakoś tam coś nowego. W sumie dla nas jest nowe wezwanie, żeby tutaj podejmować ten proces rozeznawania duchów, czyli takiego patrzenia i rozważania, gdzie jest Bóg i gdzie prowadzi i co jest Jego wolą, ale co jest działaniem złego ducha. I to już to będzie tym argumentem, to będzie tym wielkim darem rodziców, którzy no, muszą dorastać do tego. Pomaleńku muszą dorastać. Wszyscy musimy dorastać na pewno do jakichś tam działań, ale rodzice na pewno. I tutaj takie wysokie wymagania rodzicom trzeba będzie stawiać. Choć nie jest to łatwe, bo dostęp do rodziców no, też nie jest też prosty i nie zawsze, tak jak już pan wcześniej powiedział, z ambony można dotrzeć do wszystkich.
Ale właśnie, jak pan mówił, że nie rozumie tych filmów, rodzice są obowiązani w tym momencie pomodlić się do Ducha Świętego. Duchu Święty, pomóż pokazać mi, co tu jest złego, bo widzę, że coś jest pokręcone. Gdzie tu jest to zło, żebym mógł dziecku wyjaśnić? I to światło w ramach właśnie łaski sakramentu małżeństwa rodzic dostanie.
Oczywiście.
Także to tyle.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam, bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić.
A kogo
ja
witamy?
Myślę, że to jest paczność boska.
Kogo witamy?
Ja ostatnio bardzo interesuję się właśnie zagrożeniami.
A pani imię możemy znać? Pani imię możemy znać?
Agnieszka.
Dziękuję.
Przepraszam, nie, wrażenia chyba zapomniałam powiedzieć. Czytam opracowania księdza Posadzkiego i powiem szczerze, że jestem przerażona tym, co się dzieje. Boję się nawet tym, co się dzieje w szkole, bo wiem, że są wprowadzane już pomalutku jako inicjacja religijna mandale, które są wprowadzane do kolorowania dla dzieci. A uważam, że to nie tędy droga. Mówiąc o bajkach, to po prostu jestem tym przerażona. Wiadomości w komputerze, oczywiście przez internet są piękne, można wspaniałe wiadomości zdobyć. Ja się dokształcam przez internet właśnie w zdobywaniu takich a innych wiadomości, zagrożeń. Wiem, jak szatan może się dostać do duszy człowieka, zawładnąć umysłem. Są to czakry. Dzieciom próbuje się spajać teraz wschodnie metody, gdzie szkoły, może nie szkoły, ale ośrodki kultury organizują zajęcia jogi, która wiadomo jest zagrożeniem duchowym. No jest to tak szerokie spektrum, że nie jesteśmy w stanie zapanować, musimy się cały czas kształcić, interesować, bo nie jesteśmy w stanie po prostu uchronić inaczej swoich dzieci. Homeopatia. Ja wiem, że teraz może zbaczam z tematu, ale to jest tak powiązane ze sobą ściśle i to w tak delikatny sposób się wkrada, że jeżeli ktoś nie ma pojęcia, co się dzieje, to jest po prostu wyśmiewany, bo ja jestem postrzegana wśród swoich znajomych czasami jak taka lekko odurzona życiem osoba. Ja przepraszam, może udzielę innym jeszcze głosu. I dziękuję, pozdrawiam bardzo serdecznie i dziękuję za tę audycję. Z Bogiem.
Dziękuję Pani Agnieszko, z Panem Bogiem.
Dziękujemy za Pani mądrość, bo to tak z taką wrażliwością i z takim rozeznaniem Pani spogląda na to i rzeczywiście trzeba tutaj stawać w obronie i nawet jeżeli jest się poczytanym za kogoś no takiego niemodnego, to proszę się nie obawiać, tak ze względu na Chrystusa to prześladowanie się dokonuje, ale no tak właśnie, takich osób trzeba, które się oprą tej fali zła i nacisku. Bogu niech będą dzięki za to rozeznanie Pani.
Drodzy Państwo, podam informacje o rekolekcjach spotkania małżeńskie. Tradycyjnie podajemy, dlatego że one są bardzo pomocne dla małżeństw, które przeżywają jakiś problem w rodzinie.
Albo chcą pogłębić swoją jedność.
Albo chcą pogłębić swoją więź, tak. Rekolekcje są prowadzone przez małżeństwa i kapłana i rozpoczynają się w dogodnym czasie, bo w piątki o 17:30, a więc już po pracy, i kończą się w niedzielę około 15:00. Jest prośba, aby zgłaszać osobiście, telefonicznie swój udział czy chęć. I tak od 6 do 8 listopada w Białymstoku, w Opolu i w Szczecinie będą rekolekcje. W Białymstoku zgłoszenia przyjmują Państwo KOIRO pod numerem telefonu 0668 957 557. Powtarzam, 0668 957 557. W Opolu Państwo Jurosowie, telefon 077 402 66 28. Powtarzam, 077 402 66 28. W Szczecinie Państwo Piotrowscy przyjmują zgłoszenia. Do nich telefon 091 486 23 01. 091 486 23 01. I w następnym terminie od 13 do 15 listopada będą rekolekcje w Rzeszowie i Wrocławiu. I szczegóły na stronie www.spotkaniamalzenskie.pl.
I zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 27 października, temat Współczesne oblicze różańca przedstawią ksiądz Janusz Herman, siostry Loretanki, siostra Wioletta i siostra Maria oraz pan Ireneusz Rogala. 3 listopada temat Szanujmy starszych w rodzinie i nie tylko. Naszym gościem będzie dr Jacek Pulikowski. Serdecznie zapraszamy. Audycje archiwalne oraz na przykład kto dzisiaj włączył radio później, nie słyszał od początku, bardzo ważne, co było na początku, może odsłuchać, może już nawet jutro będzie wisiała, w cudzysłowie, audycja w postaci pliku MP3 na stronie Radia Maryja www.radiomaryja.pl pod zakładką audycje dla małżonków. Pani Małgorzata Więczkowska jeszcze ma do ogłoszenia swoją stronę internetową.
Zapraszam, tak, serdecznie zapraszam rodziców, nauczycieli, wychowawców, bo to głównie dla nich powstał ten serwis. Serwis internetowy Edukacja Medialna, www.edukacjamedialna.pl.
Nasi goście to właśnie pani Małgorzata Więczkowska i ksiądz Tomasz Owczarek. Odbieramy telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Engry mam na imię, dzwonię z Tarnowa.
Prosimy bardzo.
No i właśnie mam taki problem, bo mam trójkę dzieci. Najstarsza córka ma 21 lat, no to jakoś taka ustabilizowana jest. Córka następna ma 16 lat i ona, jak miała tak, nie wiem, 10-11 lat, był taki zespół Tokio Hotel, potem jej to przeszło. A od 2 lat właśnie zakochana jest w bandze i w animo. Uczy się dobrze. Z domu mi nigdzie tak nie wychodzi. To nie było z tym problemu. Natomiast zauważyłem od pewnego czasu, że nie chce chodzić do kościoła. A ty się tyle modlisz, mówi do mnie, a Pan Bóg cię nie wysłuchuje. I właśnie tu mam taki ten problem, bo się zastanawiałem, skąd się to takiego bierze. No, dodam tylko jeszcze, że moja żona długo pracowała za granicą. Ja nie zawsze te dzieci tak przypilnowałem i po prostu... No, córka moja siedziała non stop przed tym komputerem. I ma takie jeszcze duszę artysty, taką naprawdę zdolna dziewczyna. I mam teraz problem, bo no, od pewnego czasu się zastanawiałem, co z tym zrobić, jak pomóc można tej dziewczynie. Nie chcę iść do kościoła, jak dodam jeszcze, że ja bardzo często jeżdżę wieczorem z moją mamą, bo nie może chodzić do kościoła, także jadę z nią. dzieci czy żona idą wcześniej. No, jak się nam udało być razem, to córka po prostu potrafiła przez całą mszę ust nie otworzyć. Pytam się, czemu nie odpowiesz na żadne wezwanie. Schyli głowę, tak siedzi. No i szukam pomocy. No właśnie, to był właśnie to anim i to manga. No to była zakochana, a ma jeszcze zdolności plastyczne, pięknie rysuje, to tam rysowała tych takich zdjęć. Z tego przerysowywała bardzo dużo, kilka tych filmów oglądała. No szukam pomocy.
Dziękujemy za zaufanie, panie Emilu. Spróbujemy coś powiedzieć.
No faktycznie to takie są konsekwencje tego, że tam gdzieś może to zło dopaść. No z jednej strony to jest taka zasada, właśnie gdzieś brak tej miłości. Oczywiście tutaj nie chcemy się oskarżać w żaden sposób. Sytuacja jest taka, więc na pewno te braki miłości są związane z jakimiś poranieniami, a z drugiej strony jest no, ten temat dostępu tych treści, przez które znów też zło działa i szkodzi. No i to będzie też się przejawiało w tej niechęci do sakrum, do kościoła. No tak działa zło. Jeżeli zyskuje sobie dostęp, to tak działa.
Ale co zrobić można?
No właśnie, tak. Na pewno tutaj budować, ja tak sądzę, że może siłą, jakąś siłą, czy jakimiś próbami wymuszenia jakiejś zmiany nagłej też niewiele się chyba da w tym momencie zrobić. Może tutaj jakaś próba budowania tej więzi małżeńskiej, może tutaj byłoby to ważne, żebyście wy tutaj sobie stanęli mocniej, tak przy Panu Jezusie, na modlitwie, żeby starczyło wam sił być cierpliwymi, byście też zyskiwali z tej więzi wiele mądrości, no bo trudno podać tutaj jakąś zasadę, jaka by mogła rozwiązać ten problem albo nagle rozwiązać. Nie ma takiej możliwości. Myślę, że tak, że tutaj trzeba byłoby odbudowywać tę więź, relację małżeńską i na niej odbudowywać tę relację do tego dziecka i dźwigać to dziecko, no, towarzysząc, wiedząc, że nagle tutaj też chyba wielkich rzeczy dokonać się nie da. Chociaż wołać do Pana Jezusa będzie trzeba. Ale myślę, że sił nabierajcie wy, jako małżonkowie w tej chwili.
Na pewno. Mam jeszcze tylko takie jedno pytanie. No, musimy to jednak z żoną na wspólnej modlitwie to oprzeć. Przyznam się szczerze, że u mnie w domu nie było tej wspólnej wieczornej modlitwy, chociaż ciągle we mnie takie pragnienie jest. Jak żona była za granicą, to chwilami tak z dziećmi chękałem, ale to było raczej takie bardzo sporadyczne. Chociaż dzień przypominam o pacierzu, tak, zaraz mówimy, zaraz będzie. Widzę czasami, jak klęczą, no ale to nie ma tej takiej więzi rodzinnej, to ja zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast mam takie pytanie, czy jest sens, żeby po prostu z tego komputera usunąć całkowicie to wszystko, dostęp do tej mangi, do tego anim. Tam jeszcze córka ma ponagrywane takie piosenki, które no, ja tego nie rozumiem, ale to jest taki wrzask po prostu, no i ja mówię, przy mnie tych piosenek nie słuchaj. A ona tylko to słucha i właśnie nie wiem, czy jest takie radykalne działanie wskazane, żeby komputera nie dostępu do internetu, ponieważ się dzieci uczą, nie mogę zamknąć, ale czy tą mangę, te anim i te piosenki, czy po prostu przerwać to radykalnie, czy raczej poczekać tę chwilę, a oprzeć to najpierw na jakiejś próbie rozmowy i modlitwy.
Ja myślę, że tak jak to powoli wchodziło, nie może pan tego tak radykalnie z dnia na dzień, że tak powiem, wyrzucić. Ja bym tutaj radziła, żeby najpierw pan no po prostu szczerze z córką porozmawiał, przedstawił, powiedział, że się to panu nie podoba. Też czasem młodzi ludzie są tacy zafascynowani tymi treściami, bo nie widzą też żadnego zagrożenia, nie widzą tam nic złego. Że tak powiem, uświadomić troszeczkę, rozmawiać. Pan może to przedstawić, I po prostu no, czekać, co córka z tym zrobi. Bo jeżeli pan radykalnie to zrobi, to pan może po prostu stracić córkę, może kontakt z nią stracić. Myślę, że tutaj bardziej na zasadzie takiego partnerstwa, rozmowy, modlitwy też za nią i ja myślę, że chyba tu by trzeba było powrócić do takiego modlitwy za dziecko, ale też takiego błogosławieństwa dziecku na dobro, które się tam dzieje i jakoś tak może bardziej podkreślać właśnie w jej nawet tej działalności te inne pozytywne, dobre aspekty, a do tego tak mniej może trochę wracać, żeby po prostu nie stracić z dzieckiem kontaktu. Bo tak to ona nie będzie robiła tego w domu, pan jej to skasuje. Ona będzie to oglądać u koleżanek gdzieś indziej, albo jak pan nie będzie widział. Także no...
Na bardzo nie ma tak czasu wychodzić do koleżanek, bo chodzi do liceum plastycznego. Jeszcze to też zaczęła się uczyć już w późnym wieku gry na skrzypcach, także ćwiczy, to nie mogę powiedzieć. No ostatnio przez tam kilka weekendów tam wyszła troszkę kilka razy, ale to w sumie... A tak to cały czas mi się działa w domu, ale właśnie cały czas przed tym komputerem i jednak zauważyłem taką niechęć do Pana Boga, nie wiem, do wiary, do...
Dobrze, Panie Emilu, jeszcze ksiądz.
W tym takim delikatnym odprowadzaniu jej, tłumacząc, może w pobliżu byłby gdzieś kapłan, który może mógłby podpowiedzieć o tych duchowych zagrożeniach, że na tym zapleczu tych treści jest zło, które zagraża, które nie chce dobra. Może tutaj taka rozmowa byłaby taką też i pomocą, żeby ona mogła rozumieć, dlaczego miałaby to porzucić. Może tam byłby ktoś, kto by mógł w tym pomóc, jakiś kapłan.
Muszę się rozwijać, tak mówię, tutaj w tych grupach modlitewnych, jakichś takich młodzieżowych. Wiem, że będzie jej potrzebne chyba... wolontariat jest będzie potrzebny i to przy tym kościele u nas, przy innej parafii jest taki dosyć działający wolontariat oparty na właśnie na grupach modlitewnych, także no muszę coś robić, ale
tak, dziękuję za to. Wejść, no.
Ja dziękuję za tą audycję i to, co Państwo powiedzieliście, to potwierdzam. U mnie to może jest, nie jest tak radykalne w sensie takim, jakichś złych zachowań, napadów, złości, coś w tym rodzaju. Natomiast potwierdzam to na przykładzie swojej córki. Właśnie uważam, że jest mało odporna psychicznie. Gdzieś między w grupie to jednak ona się bardziej podda grupie, niż ona by tam miała swoje zdanie w tej grupie. I no i takie odwrócenie się po prostu. Niewiara w sens modlitwy, niewiara wierzenia w Pana Boga, o coś w tym rodzaju.
Panie Emilu, jeszcze to, co ksiądz powiedział na samym początku. Kwestia właśnie pewności siebie dziecka, znalezienia się, swojej wartości. Ona musi wiedzieć, że państwo się kochają, że są obok siebie, że również się pogłaszczą, przytulą, pocałują. Jeżeli chodzi o jakąś właśnie rozmowę, poważną rozmowę z nią, no to najlepiej właśnie, kiedy jesteście blisko siebie, kiedy weźmiecie się za ręce, kiedy ją przytulicie.
I ona
będzie widziała,
kochana.
Że ona jest kochana, że państwo się kochają, że nie ma różnicy zdań tutaj między państwem. Ona musi poczuć się w tej rodzinie zaakceptowaną, kochaną, mimo różnych, powiedzmy, braków, które oczywiście rodzice zauważają, muszą zauważyć, ale nie przekreślając absolutnie jej, tylko właśnie raczej w miłości. Wszystko w otoczce miłości, przytulenia, dojście jest o wiele, wiele lepsze i większe, bo tego najbardziej potrzebuje młody człowiek, dziewczyna i czy chłopak również, chociaż czasami jest taki sztywny i wydaje się, że go trudno przytulić, ale on to tego bardzo potrzebuje. Zapraszam na audycję właśnie za tydzień, gdzie będziemy mówić o obliczu współczesnym różańca, gdzie jest taka inicjatywa Różaniec Rodziców za Dzieci, www.rodzaniecrodzicow.pl, gdzie rodzice łączą się w takie róże, w intencji swoich dzieci się modlą. Także tu jest też jakaś taka wielkie takie wsparcie wzajemne, żeby codziennie cały różaniec był w intencji mojego dziecka odmawiany. Ja się też w to włączam. Dziękuję, panie Emilu.
Dziękuję, Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja dzwonię z Wielkopolski, mam na imię Kasia.
Prosimy.
Należę do odnowy w Duchu Świętym, także orientuję się mniej więcej w temacie, na którym Państwo mówią. Chciałam też, a przede wszystkim chciałam zwrócić uwagę na to, że problemem też jest to, że pediatrzy zapisują dzieciom leki homeopatyczne, rodzice zapisują, zaprowadzają dzieci do bioenergoterapeutów. I problemem też jest to, że nie można w ogóle ludziom wytłumaczyć, że coś jest z tym złego. Uważają, że przesadzam, lub też inni przesadzają. Ludzie nie mają pojęcia, jakie zagrożenia nosi tak zwana alternatywna medycyna. Poza tym też, jeśli chodzi o rodziców, to w moim mieście jest tak, że szkoły podstawowe i Miejski Ośrodek Kultury organizuje kurs jogi, aikido, taekwondo. Można by wymieniać, także skoro takie instytucje organizują tego typu kursy, to w niej rodzice nie widzą w tym nic złego. Też problemem jest to, że małe dzieci czytają horoskopy, wywołują duchy, wróżą sobie z ręki. I mnie też zastanawia to, że wielu księży w ogóle nie ma pojęcia na temat okultyzmu. Sami na przykład do energoterapeutów uczęszczają, czy nawet namawiają do tego. Także no, nie wiem, co Państwo na ten temat myślą.
Zgadza się, Pani Katarzyno, zgadza się.
Wszystkie te zagrożenia, o których Pani tutaj wspomniała, to myślę, że my tu również o tym wspominaliśmy. I one są obecne i dlatego my musimy być czujni i też mówić innym, przekazywać o tym i, że tak powiem, nie ustawać w tym. Nie bać się też czasem o tym powiedzieć.
A czy ja myślę, że się tak często zastanawiam, czy pewnym rozwiązaniem nie byłoby na przykład powrócenie do tej modlitwy do świętego Michała po Eucharystii.
No w niektórych kościołach tak, funkcjonuje ta modlitwa.
Oczywiście.
Tak, dziękujemy Pani Katarzyno. Z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Pan Jezus Chrystus i Najświętsza Panienka.
Teraz i zawsze.
Chcę się odnieść do audycji tego pana.
Kogo witamy?
Pana.
A kogo witam?
Przepraszam, Barbara ze Szwecji dzwoni. I chcę się odnieść do audycji tego pana, co mówił o córce, która nie wierzy lub traci wiarę w Boga. Chcę powiedzieć, że miałam taką sytuację, nie mogę powiedzieć w ten sposób, że chociaż moja córka jest bardzo dorosła dzisiaj w tej chwili i zakłada już swoje życie, ale miała taką sytuację przez swoje przypadki postępowania, że ciągle starając się uzyskać pracę, uzyskać dobre rzeczy, przynosiły jej, jak to powiedzieć, skutki takie, że ponosiła porażki bardzo ciężkie i w pewnym momencie stanęła i powiedziała, że ona nic nie wierzy, ona nie ma. To znaczy, że nie straciła wiary w Pana Boga. Ona się zawiodła tylko na postępowaniu rodzinnym i na postępowaniu życiowym. I plus zawiodła się na postępowaniu wspólnym jako towarzystwo, koledzy, koleżanki. Ale ja wiem jedno w życiu, co mnie doświadczyło bardzo mądre może słowa mojej córki. Może dobrze, może niedobrze. Powiedziała mi tak: mamo, ja nie mogę i nie będę modliła się i wierzyła tak, jak ty to robisz. Bo ja nie straciłam wiary w Pana Boga, ja go bardzo kocham. Ja po swojemu to robię, ale ja nie będę robiła tak, jak ty to chcesz. I może, nie wiem, czy dobrze się odnoszę do tego, ale wiem jedno, że rodzice czasami chcą, żeby dzieci robiły wszystko tak, jak rodzice chcą, a nie posłuchają tego dziecka, co dziecko samo pragnie, jak ono wierzy, jak ono się chce modlić, jak ono się chce odnieść do tego Pana Boga, jak ono się chce poświęcić. I to mnie bardzo dużo doświadczyło, że nie napierałam na córkę, żeby ona się modliła, chodziła ze mną, tylko powierzyłam wiarą modlitwy w Pana Boga. I powiem jedno, jak ze świętą ręką na sercu, żeby nie wiara i nie modlitwa w Pana Boga, to to dziecko nie wiem, czy by samo podołało myślami. My rodzice musimy pomóc własną modlitwą również, ale nie napierając na dzieci, żeby dziecko było przymuszane. Bo telewizory, moje dziecko siedziało długo przed internetem i bardzo patrzyło na różne rzeczy i rozmawiało z bardzo różnymi ludźmi. Ja nie miałam czasami wpływu, ale wiem jedno, że zainteresowanie dziecka z innego momentu na inny temat lub na jakieś jej dziecinną wyobraźnię, to ją prowadziło w inny kierunek. I ona otwierała myśli, otwierała serce, otwierała zainteresowanie w inną stronę. I to ją zawsze budziło wiarą do Pana Boga. Nie wiem, czy mówię dobrze, ale wiem jedno, że wypieranie na dzieci bardzo dużo, co rodzice pragną, to jest błąd. Bo my powinniśmy jako rodzice słuchać tych dzieci. I dzisiaj powiem jedno, chociaż mam dwie córki, one są bardzo dorosłe, ale one staną dzisiaj i powiedzą do mnie: mama, ty nie zrobiłaś tego rodzaju błędu. Robiłaś tylko wtedy, kiedy ty przymuszałaś, bo to ty chciałaś, a nie zapytałaś się, kiedy my chcemy. I to był mój czas, nie wiem, czy dobrze mówię. Nie wiem, czy w ogóle się dobrze odnoszę, ale chcę powiedzieć temu panu, jak i jego żona i ten pan. Nie to, że wezmą dziecko za rękę i prowadzą, bo musi iść do kościoła, ale zainteresowanie pierw w inną stronę, co ją interesuje.
Tak,
a
tak.
Później nakładanie delikatnie o Panu Bogu, że niech cię Bozia ochrania, nie martw się, jest przy tobie, nie zapomina o tobie. Te ciepłe słowa dziecko budzi do myślenia.
Słowa miłości. Tak jest, Pani Barbara. Tak, dziękujemy tak. Bardzo.
Dziękujemy bardzo, ale powiem tylko na ostatek,
bo się kończy nam czas.
Dobrze, powiem tylko na ostatek, że przeżyłam i powiem jedno, że jest Pan Bóg i tak dzieci nauczyłam i dużo rodzicom życzę tego, żeby rodzice w delikatny sposób uczyli dzieci o Panu Bogu, bo miłość boska jest nieosiągalna do modlitwy, jak to powiedzieć, wiary własnego człowieka. Człowiek nie tylko żąda, ale musi wierzyć, że tak będzie.
Tak jest.
To jest właśnie ważne.
Dziękujemy Pani Barbaro.
Niech będzie
z Panem Bogiem.
Pan Jezus Chrystus i dziękuję za audycję.
Z Panem Bogiem. No właśnie, proszę księdza, jak z tą wolnością dojścia dziecka do Boga? Można modlić się na wzgórzu, ale czy Kościół jest potrzebny, czy nie jest potrzebny?
Życie sakramentalne jest niezbędne i konieczne, tylko na pewno rolą rodziców będzie ukazywanie tego Pana Boga w sposób odpowiedni. Dziecko patrzy, na ile rodzice znaczą tę drogę do kościoła, do życia sakramentalnego, i to jest ta droga, którą to dziecko może pójść. Do wolności trzeba, do wolnych wyborów trzeba wychować. I dlatego też trzeba pokazać, co jest dobre, idąc w kierunku dobra, po to, żeby dziecko patrząc mogło wybierać i mogło wybierać dobro, ale ono musi wiedzieć, co jest dobre w całym procesie wychowania życia religijnego. W tym trzeba byłoby na to wskazywać i pokazywać. I wtedy dziecko może wybierać nie między dobrym a złem, ale ma wybierać dobro, które jest wskazane przez rodziców.
Towarzyszyć rodzicom na tej drodze, a potem już będzie łatwiej samemu kroczyć
tak,
tą drogą.
Przyglądać się, być razem, tak, a później tak. I to jest ta wolność. Pójście ku dobru, ale wskazanemu i takiemu zaobserwowanemu. W przekonaniu, że to jest dobre, bo tata i mama tak czynią i to im służy, miłości, budowaniu, więc to jest dobre.
Ksiądz Tomasz Owczarek i pani Małgorzata Więczkowska.
Tak jak tutaj było cały czas właściwie podkreślane, to no przede wszystkim z taką miłością do dzieci podchodzić. I jeżeli rozmawiamy, przekazujemy im również, czy nie chcemy, żeby się czymś interesowały, to również to robić w takim duchu miłości. Rozmawiać przede wszystkim. Jeżeli proponować w zamian dziecku coś innego, rozwijać właśnie te ich pasje, nowe pasje, może coś, czego dziecko jeszcze może u siebie nie zauważyło, że no, mogłoby się czymś tam interesować. I modlić się za nasze dzieci, również modlić się z dziećmi, i ponieważ my, rodzice, musimy pokazywać dzieciom wartość właśnie modlitwy. Dzieci mają z dorosłych brać przykład. A więc jeżeli się rodzice nie modlą, to dziecko też nie będzie miało takiej potrzeby. Jeżeli ono będzie widziało, że rodzic się modli, to też będzie tę modlitwę podejmowało. I myślę, że właśnie tego należałoby wszystkim życzyć.
Dziękuję bardzo. No i jeszcze sprawa błogosławienia. Czy to jest tylko domena księdza, który od ołtarza błogosławi?
Nie, oczywiście, że tutaj to błogosławieństwo przysługuje rodzicom, przede wszystkim rodzicom, i oni to błogosławieństwo niech na swoich dzieciach kładą od samego początku, modląc się przy nich, niech nie szczędzą tego błogosławieństwa przy różnych okazjach, zwłaszcza, że błogosławieństwo znów w całym wymiarze walki duchowej i krzyż kładzony na dziecku jest zawsze znakiem, który skutecznym znakiem odstraszania złego ducha, odsuwania tego ducha, więc jest uwielbieniem Boga, oddaniem mu chwały, co w wymiarze rozeznawania duchów to właśnie ten pierwszy element, czyli spojrzenie na Pana Boga i Jego dzieło w tym błogosławieństwie, ale również to błogosławieństwo i znak krzyża jest oddalaniem złego ducha, i w egzorcyzmie znak krzyża odgrywa tutaj taką rolę decydującą, mocą krzyża ustępuje zło.
Dziękuję bardzo. Ksiądz Tomasz Owczarek, pani Małgorzata Wieczkowska to nasi dzisiejsi goście. Nie pierwszy raz i myślę, że nie ostatni. Dziękujemy bardzo serdecznie. Bóg zapłać.
Dziękujemy.
Dziękujemy słuchaczom za współtworzenie tej audycji. Drodzy Państwo, 2 minutki i rozpoczynamy modlitwę na zakończenie dnia.